6 minut po godzinie 19 ponownie na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy ostatnią godzinę spotkania z muzyką i sportem. W składzie realizujący program Krzysztof Jankowski oraz w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. W tej godzinie przede wszystkim o piłce nożnej. Zbliża się Mundial Rosja 2018. Pierwsze emocje już w najbliższy czwartek 14 czerwca i oczywiście emocje będą także na antenie naszej stacji codziennie przez cały czas Mundialu od 14 czerwca aż do 16 lipca włącznie, czyli dzień po Mundialu o 11.15 Kroniki Studia Mundial 2018. Już Państwu teraz serdecznie polecamy. O Mundialu także w kontekście towarzyskiego meczu Polska kontra Chile, który odbył się w piątek w Poznaniu, mówić będziemy. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy na Orlika przy ulicy Żonkilowej w Poznaniu, gdzie odbył się drugi szlachetny mecz służący walce z rakiem. Będzie także o Królowej Sportu o lekkiej atletyce, a to dlatego, że dzisiaj bardzo interesujący półmaraton Słowaka odbył się w Grodzisku Wielkopolskim. Będzie także o ligowej kobiecej piłce ręcznej, o brydżu sportowym. Zajrzymy także na zapaśnicze maty i powrócimy do hokeja na trawie, ale tym razem zapraszając Państwa na specjalny hokejowy piknik, który w najbliższą sobotę odbędzie się na stadionie przy ulicy Promienistej. Na razie jednak mamy wciąż niedzielę, 10 dzień czerwca i naprawdę sporo interesujących sportowych wydarzeń już za nami.
Tym razem rozpoczniemy od wydarzeń ligowych. Żużlowcy Fogo Unię Leszną ostatecznie przegrali w Tarnowie z Unią 43-47 w meczu 8 kolejki Ekstraligi. Bez powodzenia wielkopolskie drużyny spisywały się także na torach pierwszoligowych. Start Gniezno uległ w Gdańsku Wybrzeżu 44-46, a Eurofinance Polonia Piła została rozgromiona w Lublinie przez Motor, przegrywając 26-64. Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie w konkurencji jedynek na dystansie 200 metrów. Na torze w Belgradzie wyprzedziła w finale Węgierkę Danutę Kozak oraz Dunkę Emmę Jorgensen. Polscy siatkarze pokonali Bułgarów 3-1 w ostatnim swoim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace. Po 9 spotkaniach cyklu biało-czerwoni mają na koncie 8 zwycięstw oraz jedną porażkę i razem z Brazylią prowadzą w tabeli. Hiszpan Rafael Nadal po raz 11 w karierze wygrał tenisowy wielkoszlemowy turniej French Open. Dzisiaj na paryskich kortach w finale pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3 i 6-2. Z kolei Hubert Hurkacz zwyciężył w tenisowym challengerze Poznań Open 2018. W decydującym pojedynku Polak pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Taro Daniela z Japonii 6-1 i 6-1. Emma Ogier-Demisak, Czeszka na koniu Diva, wygrała zawody Grand Prix Poznania Memoriał Macieja Frankiewicza. Jeździecki konkurs, najbardziej prestiżowy spośród tych, które odbyły się w ramach czterodniowych zawodów jeździeckich na Hipodromie Wola, zawody CSI czterogwiazdkowe.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19. Zgodnie z obietnicą już za chwilę zajmiemy się reprezentacyjną piłką nożną. Rusza Mundial Rosja 2018 od najbliższego czwartku. My sięgamy także czasami do historii. Przed tygodniem nasz felietonista Piotr Maciejewski przypominał, jak Polacy zdobywali trzecie miejsce na świecie podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w roku 1974. Zatem dzisiaj przyjdzie czas i pora na wspomnienie drugiego medalowego występu na Mundialu polskiej reprezentacji. To oczywiście była Hiszpania i rok 1982. Zatem także muzycznie spróbujmy wejść w tamten klimat.
Pędliczek, pędliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
Nie wie nikt.
Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej. To tajemnica Mundialu, Mundialu, to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle.
Viva España, ole,
ole. Uliczkę znam w Barcelonie, w uliczkę wyskoczy Boniek. Będzie słychać na stadionie, brawo Polonia, brawo ten pan. A my przy telewizorach, na na pewno w różnych humorach. A czy szampana, czy nerwosa, pić będziemy, okaże się, okaże się. Pędliczek, pędliczek, co zrobi kechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
Nie wie nikt.
Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej. To tajemnica mundialu, mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle.
E viva España, olé!
Rok 1982. W PRL-u łabędzi śpiew Czerwonej Hunty na 2 lata przed datą orwellowską i na 7 przed bankructwem komunizmu. I o paradoksie, rok jednego z największych sukcesów polskiego futbolu. Piłkarze dali ludziom nieco radości i poczucia dumy w kraju pogrążonym w beznadziei. Przed hiszpańskim mundialem cieszyliśmy się z wyeliminowania topornych enerdowców po 1-0 w Chorzowie i golu Buncola oraz po pamiętnym 3-2 w Lipsku. Na mistrzostwach po 2,5-meczowej martwocie ekipa Antoniego Piechniczka sensacyjnie się przebudziła, aplikując w drugiej połowie 5 goli Peruwiańczykom, a potem 3 Belgom. To był w drużynie narodowej mecz życia Zbigniewa Bońka. Z kolei spotkanie w drugiej rundzie z Sowietami miało wymiar symboliczny. Nieudane próby pokonania świetnego rosyjskiego bramkarza Rinata Dasajewa, kunktatorskie ucieczki Smolarka do narożnika. Liczył się jednak nie styl, a wynik. Bezbramkowy remis oznaczał przepustkę do półfinałów. Inne wrażenia z podtekstem politycznym. Reżimowa telewizja manipulująca obrazem stadionu, by nie pokazać transparentów wspierających Solidarność. I pomeczowy gest Bońka w studiu z zamianą koszulek z rosyjskim graczem Bałtaczą. Jedni wściekli widzieli w tym fatalny przejaw konformizmu, inni aluzję do triumfu nad Wielkim Bratem. W półfinale rozkręcający się z meczu na mecz Włosi, grających Bebońka biało-czerwonych, pozbawili złudzeń. Dwie drużyny, które rozpoczęły turniej niemrawo i przezwyciężyły marazm, znalazły się na podium. Włosi wcześniej skutecznie przeciwstawili się najsilniejszej od lat Brazylii, naszpikowanej gwiazdami, takimi jak Zico, Sokrates, Eder, Falcao, ale grającej nonszalancko. A w finale zadali kłam tezie, jakoby na końcu zawsze wygrywali Niemcy. Ci skandalicznie, niesportowo ustawili grupowy mecz z Austrią, pozbawiając awansu swoich pogromców, Algierczyków. Na szczęście zamiast 3. tytułu Germanów był 3. triumf Italii. Jej gwiazdor Paolo Rossi został królem strzelców imprezy. Ozdobą tamtego mundialu był dramatyczny półfinał RFN Francja. Trójkolorowi przegrali w rzutach karnych, mimo że w dogrywce prowadzili już 3-1. Prawie cały świat współczuł Francuzom, a szczególnie ich zawodnikowi Batistonowi, ofierze brutalnego faulu niemieckiego bramkarza Schumachera. Sfrustrowani Francuzi w osłabionym składzie ulegli w boju o brąz Polakom. Przepraszam, to my ich pokonaliśmy 3-2. Tim Piechniczka, niewątpliwie słabszy od Armady Górskiego, powtórzył jej osiągnięcie, udowadniając, że szczęście sprzyja może nie zawsze lepszym, ale na pewno solidnie przygotowanym fizycznie i mentalnie, mądrym taktykom turniejowcom. Oto jak rozwiązała się tajemnica mundialu w Hiszpanii, o której zabawnie śpiewał Bohdan Łazuka. Jedynym wielkopolskim zawodnikiem w tamtej kadrze był rezerwowy bramkarz Piotr Mowlik z Lecha. Rok 82 zakończył najlepszy 11-letni okres dziejów polskiej piłki, naznaczony 2/3 miejscami w czempionatach oraz tytułami mistrzów i wicemistrzów olimpijskich w Monachium i w Montrealu. Potem było już tylko srebro olimpijskie w Barcelonie. Czy ekipę na Wałki stać na nawiązanie w Rosji do tamtych sukcesów, pyta cała sportowa Polska. Zapewne przy wyjątkowo szczęśliwym zbiegu wielu okoliczności nasi mogą dotrzeć jeszcze wyżej. Rozpoczynające się mistrzostwa nie mają zdecydowanego faworyta. Nie będzie w nich potęg Włoch i Holandii. Nie zdziwiłbym się, gdyby w pierwszej czwórce, a nawet w finale, znalazła się reprezentacja, której się to dotychczas nigdy nie udało. A w ostatecznej rozgrywce, jak uczy historia, wszystko jest możliwe. Oto nowa tajemnica mundialu.
Mówił Piotr Maciejewski. A propos Mundialu 1982 i innych występów na piłkarskich mistrzostwach świata naszej reprezentacji, jutro wspólnie z Grzegorzem Hałasikiem będę miał Państwa okazję zaprosić do rozmów na żywo w kolejnym wydaniu Sportowej Areny. Zapraszamy jutro o 22.10, takie specjalne przedmundialowe wydanie Sportowej Areny. A gościem w naszym studiu będzie uczestnik właśnie tego Mundialu, o którym mówił Piotr Maciejewski. Mundialu 1982, niegdysiejszy bramkarz polskiej reprezentacji, pan Piotr Mowlik. Jutro będzie naszym gościem. Zachęcam do rozmów telefonicznych na temat m.in. historycznych występów Polaków na piłkarskich mistrzostwach świata, no ale także będziemy pewnie prognozować sobie to, co może wydarzyć się na rosyjskich stadionach z udziałem biało-czerwonych. A za dwie minutki powrócimy do towarzyskiego meczu Polska kontra Chile.
Minut po godzinie 19. Teraz wracamy do piątkowego towarzyskiego spotkania piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile, które zostało rozegrane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. W obecności ponad 40 tysięcy widzów biało-czerwoni zremisowali 2-2, choć prowadzili już 2-0 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Rywale zdołali jednak wyrównać. Do siatki trafiali Diego Valdes i Mico Albornoz. Do spotkania powracamy w pomeczowych komentarzach. Za chwilę selekcjoner naszej reprezentacji Adam Nawałka, który m.in. ocenia występ byłego piłkarza Lecha Poznania, obecnie angielskiego Southampton, Jana Bednarka. Później posłuchamy także piłkarzy Karola Lineckiego, Łukasza Fabiańskiego i samego Jana Bednarka.
Janek Bednarek rozegrał moim zdaniem poprawne spotkanie. Widać było trochę nerwów w pierwszej połowie, natomiast w drugiej, grając w trójce obrońców, prezentował się już naprawdę z dobrej strony, chociaż była to też jego nowa pozycja, bo środkowego obrońcę grał właśnie w ustawieniu trójką, w klubie swoim gra tak zwanego półprawego i myślę, że ten występ należy ocenić pozytywnie. Jest jeszcze wiele z pewnością elementów, które musi poprawić, zresztą jak cała drużyna, bo ten mecz, pierwsza połowa, dostarczyła nam z pewnością wiele materiału, zarówno takiego pozytywnego do analizy, jak i również kilka było fragmentów, które musimy zdecydowanie poprawić, natomiast druga połowa znacznie słabsza w naszym wykonaniu i z pewnością ten wartościowy sprawdzian dostarczył nam dużo, bardzo dużo takiego materiału do analizy, zarówno pod względem taktycznym, jak i oczywiście co do przygotowania motorycznego. Widać było, że brakowało już trochę sił w drugiej połowie, ale wcale mnie to nie dziwi. Ciężko pracowaliśmy na zgrupowaniu w Arłamowie i to jest naturalna kolej rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest, aby to optymalne przygotowanie, superkompensacja była na pierwszy mecz z Senegalem i tylko to nas interesuje i jestem przekonany, że właśnie tak będzie.
Futbol w Radiu Poznań.
Oceniać mi siebie na pewno ciężko, bo nie lubię, więc wy musicie mnie ocenić. Przebieg spotkania, no myślę, że pierwsza połowa była super, bo mieliśmy sytuację strzelania tak samo w drugiej, bo Grzesiu mógł również strzelić, Arek miał bardzo dobrą sytuację, się nie udało. Ten mecz zremisowaliśmy, ale myślę, że optymistycznie możemy patrzeć do przodu. No nie będę ukrywał, że serce mocniej nie zabiło, bo zabiło. Sentyment mam do tego klubu, no parę lat tutaj spędziłem, więc na pewno fajnie uczucie zagrać to jeszcze raz. Zaczyna ta świeżość wracać, no wiadomo, że Orłom były te przygotowania, by jak najlepiej teraz do tych mistrzostw. Mecze towarzyskie są również bardzo ważne.
Po zmianie stron przeszliście na grę trójką defensorów, no i ta gra już trochę mniej efektownie wyglądała niż w pierwszej połowie. Jak wy sami do tego podchodzicie? To jest tak, że rzeczywiście ciężej się wam gra, kiedy to ustawienie jest nieco inne? Czy jak to wygląda?
System 4-4-1-1 gra od samego początku, więc wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Wiadomo, że te nowe ustawienie mam jeszcze parę tam mankamentów, aby je poprawić, ale myślę, że ta organizacja już wygląda nieźle, bo też trenowaliśmy to w Aromowie i myślę, że dobrze jest mieć drugą możliwość systemu, bo możemy zaskakiwać przeciwnika.
Znaczy układało się fajnie wszystko, natomiast skończyło się remisem, myślę, naprawdę bardzo wymagającym przeciwnikiem. Poza tym bardzo wartościowy sprawdzian przed tym, co nas czeka w Rosji. Tak na gorąco, myślę, nie ma co oceniać i wchodzić mocno w szczegóły. Na pewno spokojnie sobie obejrzymy to w niedzielę, przeanalizujemy i będziemy mądrzejsi. Ale jest to fajny materiał do analizy, do w sumie kolejny etap przygotowań, jakby nie było, tak więc myślę okej. Okay. Mieliśmy po prostu trudny okres, tą drugą połowę. Trzeba też powiedzieć, że Chile wyszło z takim naprawdę ofensywnym nastawieniem, żeby wrócić do meczu. Zresztą końcówka pierwszej połowy też była z ich strony już taka dosyć mocna. Zmiana ustawienia. No wiadomo, że jest to element, nad którym też pracujemy, żeby mieć jakąś alternatywę. I po to zresztą takie mecze są, żeby takich rozwiązań próbować. Czy miało to wpływ tylko i wyłącznie zmianę ustawienia na tą gorszy okres w drugiej połowie, to nie wiem, czy też może samo nastawienie Chilijczyków. Jest parę na pewno rzeczy, które złożyły się na to, że ten początek drugiej połowy wygląda tak, jak wygląda.
Nadawając się wszystko, na pewno super było wrócić na Bugarską do domu, gdzie jest mój klub, gdzie są moi kibice, także na pewno pozytywne odczucia i trochę niedosyt, bo prowadziliśmy, a zremisowaliśmy, także trochę niezadowolenie jest, ale myślę, że tak koniec końców możemy brać pozytywy z tego meczu, bo to był trening, jeszcze nie było świeżości, także będziemy pozytywnie i na pewno perfekcyjnie przygotowani na pierwszy mecz z Senegalem. Dało się we znaki zmęczenie, bo nawet dwa dni przed meczem ciężki mieliśmy trening, ciężko trenowaliśmy, także myślę, że to jest normalne, że jeszcze nogi nie niosą i nie była to, myślę, kwestia koncentracji, tylko po prostu świeżości i braku sił. Ale myślę, że pozytywne było też to, że mimo tego, że było widać, że brakuje tych sił, to każdy walczył i dawał się wszystko, także to na pewno może cieszyć. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is an orchestra, the rhythm and the drum. Of your
Mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. W tym tygodniu postaliśmy zestawienie, jak będzie wyglądać wstępny terminarz rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Wiemy, że 22 lipca, najprawdopodobniej w niedzielę, piłkarze Lecha rozpoczną od wyjazdowego meczu w Płocku z tamtejszą Wisłą. Wcześniej oczywiście będzie losowanie Ligi Europy, kwalifikacji Ligi Europy 12 i 19 lipca. Te spotkania są zaplanowane, te w pierwszej rundzie kwalifikacji, no i mocno, mocno będziemy ściskać kciuki za kolejorza. Na razie jakichś szalonych ruchów transferowych nie ma, ale ważny moment, czyli podpisanie umowy z tym Mateuszem Klubsiem.
Młody pomocnik poznańskiego Lecha związał się z ekipą kolejorza nowym 4-letnim kontraktem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2022 roku.
Poznańskiej Warcie, czyli w naszym nowo kreowanym pierwszoligowcu. Także ważna umowa podpisana w tym tygodniu. Mieliśmy wydanie Sportowej Areny w ostatni poniedziałek z przedstawicielami Poznańskiej Warty, ale wtedy jeszcze nie było tego podpisu złożonego przez trenera Petra Nemca. Już wiadomo, że także w pierwszoligowym sezonie ten czeski szkoleniowiec poprowadzi ekipę z Drogi Dębińskiej.
Zarówno Warta Poznań, jak i pierwszy zespół poznańskiego Lecha już swoją walkę o ligowe punkty w tym sezonie zakończyły, a co ciekawe, choć mamy już prawie połowę czerwca, to trwa jeszcze walka w trzeciej lidze. W grupie drugiej, gdzie występują wielkopolskie drużyny, w 33. kolejce, którą rozegrano podczas tego weekendu, doszło do dwukrotnych derbów regionu. Górnik Konin pokonał Centrę Ostrów Wielkopolski 2-1, a Jarota Jarocin zwyciężył ekipę Sokoła Kleczew 2-0. Ponadto Energetyk Gryfino walkowerem przegrał z Wieżycą Pelplin, Elana Toruń uległa KS Chwaszczyno 0-3, GKS Przodkowo pokonał Unię Solec Kujawski 3-1. Rezerwy poznańskiego Lecha przegrały dość nieoczekiwanie z Kotwicą Kołobrzeg 0-3. KKS Kalisz uległ Świtowi z Kolwin 1-3. Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Bałtykiem Gdynia 2-1. A w Da Świecie zwyciężyła rezerwy Pogoni Szczecin 3-0. To przedostatnia kolejka sezonu. Na czele ligowej tabeli Elana Toruń, która o punkt wyprzedza drużynę Świtu z Kolwin. Lech Poznań, rezerwy tej drużyny, zajmują czwarte miejsce. Mają 11 punktów straty do lidera. Rezerwy Lecha są najlepszą wielkopolską drużyną w tej chwili właśnie w trzecioligowej tabeli. Skoro jesteśmy przy rozgrywkach związanych z trzecią ligą, to trwa walka o to, aby w przyszłym sezonie właśnie na tym poziomie rozgrywkowym występować. Za nami już pierwszy mecz barażowy pomiędzy drużynami z czwartych lig. Wiktoria Września na własnym boisku przegrała z Mieszkiem Gniezno 1-2. Rewanż rozegrany zostanie 17 czerwca o godzinie 17, oczywiście już na boisku w Gnieźnie. I jeszcze jedna informacja piłkarska, świeża. Młodzi piłkarze Lecha Poznań awansowali do wielkiego finału centralnej Ligi Juniorów. Wydawało się, że po pierwszym spotkaniu, które zostało rozegrane w środę we Wronkach, gdy Lechici przegrali z warszawską Legią 1-2, zdecydowanie bliżej tego awansu jest zespół ze stolicy, ale dzisiaj podczas meczu w Ząbkach Lechici wygrali 5-2 i w taki przekonujący sposób to właśnie oni awansowali do wielkiego finału. W tym finale zespół z Poznania zmierzy się z drużyną Krakowi. Ekipa spod Wawelu dwukrotnie okazała się lepsza od Śląska Wrocław, najpierw na własnym boisku wygrywający 2-0, a w drugim spotkaniu zwyciężając już na terenie rywala aż 4-0. Mecz finałowy 15 czerwca, ten pierwszy, rewanż 20 czerwca. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 17.
Ale wczoraj oglądaliśmy jeszcze ciekawszy mecz, jeszcze większy mecz, szlachetny mecz z pięknym, charytatywnym także przesłaniem. Na Orliku przy ulicy Żonkilowej 34 w Poznaniu doszło do drugiego szlachetnego różowego meczu, na który wybrał się także nasz reporter Dawid Cytrowski.
Przeciętny kibic piłkarski, szczególnie przed mundialem, na pytanie, ile trwa mecz piłki nożnej, odpowie, że 2 razy 45 minut, ale Ryszard Rychlewski, organizator różowego szlachetnego meczu przy ulicy Żonkilowej, odpowie, że 12 godzin, prawda?
No dokładnie tak, bo gramy od 8 aż do godziny 20, co prawda już o godzinie 8 było bardzo, bardzo wiele osób. No w tej chwili nie widzę tutaj tablicy wyników, ale przed chwilą sprawdzałem, strzeliliśmy na razie 120 bramek.
Gracie i strzelacie w szczytnym celu.
Tak, w szczytnym celu, bo hasło nasze przewija się, razem wygramy z rakiem kobiet, a więc strzelamy te bramki, aby pokonać tego brzydkiego raka. Tutaj obok są specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego i można zasięgnąć informacji, jak badać piersi, no i wszystko w kierunku profilaktyki raka piersi kobiet.
Ile osób tutaj wzięło udział w tym meczu? Ilu zawodników strzelało bramki rakowi?
W tym roku zdecydowanie mniej, a to może dlatego, że w ubiegłym roku graliśmy od świtu do zmierzchu, czyli od godziny 4.35 do godziny 21.05. W tym roku gramy od godziny 8 do godziny 20. No i na razie się przewinęło ponad 200 zawodników.
Przy okazji wielkiego różowego, szlachetnego meczu w stoisko PSŻ-u Poznań, wiceprezes klubu Przemysław Filipiak.
Akcja jest bardzo szlachetna i bardzo potrzebna. Dostaliśmy zaproszenie organizatorów, żeby przyjechać, wesprzeć też tą inicjatywę, tą akcję. Przyjechaliśmy ze swoim klubowym namiotem, motocyklem i paroma naszymi tutaj kolegami, żeby pokazać motocykl żużlowy, szczególnie tym, którzy jeszcze nie znają tego sportu z bliska, żeby przybliżyć im tajniki sportu żużlowego, no i naszej ligowej drużyny. Opowiedzieć trochę o drużynie, o budowie motocykla i zaprosić kibiców, którzy już znają nasz żużel poznański i także których jeszcze nie znają, na nasze najbliższe zawody.
Ktoś z klubu pokopał też trochę w piłkę, czy jednak pasja do speedwaya jest na tyle duża, że jednak tylko na motory wsiadacie?
Pasja do speedwaya jest gigantyczna, ale nasz golajek nie mógł oprzeć się, wbiegł na boisko i przez parę minut grał w piłkę z innymi tutaj piłkarzami, więc i także trochę piłki było po stronie żużlowców.
Łukasz Szczepański, inspektor do spraw koordynacji programów profilaktycznych, Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów Wielkopolskiej Centrum Onkologii w Poznaniu. Pomagamy, dostaliśmy zaproszenie od tutaj kierownictwa tej całej imprezy, żebyśmy zachęcali panie do badań profilaktycznych i do zdrowego stylu życia. Nie tylko panie, ale także również mężczyzn i dzieci. Należy się badać. Samo badanie jest najważniejsze.
Mówił Ryszard Rychlewski. Wcześniej także inne rozmowy naszego reportera Dawida Cytrowskiego podczas fantastycznego drugiego szlachetnego różowego meczu. Mamy jeszcze jedną ważną informację. Przed momentem zadzwonił pan Ryszard Rychlewski z informacją, że to spotkanie, ten szlachetny mecz zakończył się absolutnym remisem, ale jakże pięknym. 109 do 109. Fantastyczne przesłanie. Dużo miłości w tym wszystkim, zatem teraz Love Generation.
Za 24 minuty, godzina 20 w audycji w sportowym rytmie. Wracamy do biegania. Blisko 3000 zawodników stanęło na starcie kolejnego Hunters Grodziskiego półmaratonu Słowaka, który odbył się dzisiaj. Imprezie i zmaganiom biegaczy przyglądał się Rafał Regulski.
Najszybszy na mecie.
I jedna godzina, 12 minut i 30 kilka sekund.
Kamil Makoś, dzień dobry. Reprezentuję Carcono Shining Team z Głopodze, z Bolesławca. Co do biegu, przepiękny bieg. Pogoda dopisała. Piękne słońce, lubię taką temperaturę. Udało mi się wygrać, jestem bardzo szczęśliwy.
Brawo, Kamil.
Krzysztof Szymanowski, ubiegłoroczny zwycięzca. Gratuluję tegorocznemu zwycięstwu.
Dziękuję bardzo, tak, serdecznie gratuluję Kamilowi. Super, tak naprawdę od miesiąca przebywamy razem na zgrupowaniu wojskowym. Trenujemy razem. Był mocniejszy na treningach i pokazał to nego. Gratulacje.
Panie Krzysztofie, na półmetku był pan pierwszy.
Na półmetku biegliśmy razem. Tutaj Kamila delikatnie przytrzymało, także delikatnie schował się za mnie, ale cały czas współpracowaliśmy. Zabrakło mi gdzieś tam sił i po prostu Kamil dalej trzymał tempo i bieg swoje.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Szymanowski, Wielkopolska i Karkonoski, tutaj biegacz Kamil Makoś. Powiedział pan, że bieg był piękny. Krzysiek zaprosił mnie na ten bieg jako mój przyjaciel i dziękuję mu za to zaproszenie. Powiedział, że to jest najlepszy bieg w Polsce. Ja też tak uważam. Temperatura z góry świetna, ale temperatura na trasie dzięki wszystkim kibicom prześwietna. Myślę, że za rok tu wrócę na pewno z powodu atmosfery biegania.
Czy już jakaś kobieta dobiegła?
Jeszcze nie.
Czekamy na kobiety, proszę państwa. Która będzie najlepsza? Zaraz zobaczymy. I wolontariuszki też czekają, dzielne dziewczyny.
Jestem, bo całe miasto żyje tym biegiem już od 12 lat i tutaj trzeba być. Tak jak są mieszkańcy, tak jesteśmy my tutaj na strefie mety.
Panie burmistrzu, mamy pierwszych na mecie. Cieszy się pan, że dobiegają już?
Tak, właśnie widzę, się bardzo cieszę. Bardzo ładna atmosfera. Bardzo miło dzisiaj jest.
Czy ten bieg jest dla Grodziska?
No wielkim świętem. To jest wielkie święto dla miasta Grodziska.
Burmistrz Henryk Szymański, tak jak wolontariusz, także wręcza medale. Te, które dostaje każdy zawodnik.
Sylwia Telatyńska, zwycięzczynią.
Sylwia Telatyńska z Choszczyna, 1 godzina, 24 minuty, 36 sekund.
Wspaniale, że dobiegłam. Zawsze ten moment, kiedy kończymy bieg, jest najpiękniejszy, bo po drodze różne rzeczy mogą się zadziać. Bez względu na przygotowania.
Rok temu była pani trzecia, dzisiaj pani poprawia swoją pozycję. To chyba fajne jest.
Pozycję poprawiam, ale chyba czasu nie poprawiam, więc...
To są tak zwane mieszane uczucia.
To jest miłe, jak można w takim miejscu zdobyć najwyższe podium. To zawsze jest dla mnie zaszczyt. Grodzisk jest bardzo przyjemnym biegiem, mimo że tutaj zawsze jest upalnie. To wspaniali kibice, te punkty orzeźwiające, prywatne posesje nas wspierają z kubkami kolorowymi, ze szlaufami. To jest cudowne uczucie, jak się biegnie w skwarze i tu nagle z domostw wyskakują mieszkańcy, pięknie poprzebierani, kibicują. Jesteś pierwsza, chociaż pokonuje pierwszy kilometr, więc to jest wspaniałe.
Dyrektor biegu Marek Małecki. Czy ma sens porównywanie rezultatów? Dotychczas najlepszy pochodzi sprzed kilku lat. To był Kenijczyk, który biegł godzinę 4 minuty z sekundami. Dzisiaj mamy godzinę 12 minut. Najlepszy wynik z sekundami. Czy to jest sens porównywać?
Nie. Moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu porównywać czasów. Co prawda ten bieg odbywa się na tej samej trasie, ale warunki pogodowe są determinujące, jeśli chodzi o wynik. Czasami jest bardzo gorąco, czasami jest mniej gorąco i te wyniki właśnie z tego wynikają. Zdajemy sobie sprawę, że Grodzisk to nie jest miejsce, gdzie bije się rekordy świata czy nawet Polski. Nam zależy na tym, żeby przeciętny biegacz był zadowolony z tego, że przyjechał do Grodziska.
Jak pan sądzi, dlaczego ta impreza tak się spodobała tutaj grodziszczanom? No bo wiem dlaczego zawodnikom, z uwagi na Grodziszczan. No dlaczego grodziszczanom się spodobała?
No jest to pewien fenomen. Może dlatego, że Grodzisk po latach, gdzie zajmował się głównie piłką nożną, była ekstra klasa, po likwidacji zrobiła się jakaś taka dziura, nie było takich dużych zawodów sportowych i to właśnie półmaraton wypełnił tą lukę.
Czyli to oznacza, że sport musi być.
Musi. To jest najlepsza w tej chwili promocja miasta, jaka może sobie wyobrazić.
You.
18 minut, godzina 20. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Roy Orbison i Thomas Ward śpiewają o pięknych paniach, a piękne panie piłkarki ręczne spotkały się w miniony piątek na podsumowaniu rozgrywek pierwszej ligi kobiecej piłki ręcznej zespołu KSAP Poznań. Posłuchajmy, co na tym podsumowaniu mówiła m.in. prezes tego klubu, pani Monika Krzywicka-Michałowska.
Jesteśmy bardzo zadowolone z osiągniętego wyniku. Ta siódma pozycja na liście rankingowej jest zadowalająca. Niewiele punktów tak naprawdę dzieli drużynę od piątego do siódmego miejsca, także jesteśmy dumne z osiągniętego rezultatu. Mamy też apetyt oczywiście na więcej. Ostatni mecz z Gniezdem pokazał, że drzemie w nas duży potencjał. Osobiście jestem bardzo zadowolona z postawy dziewcząt na końcu sezonu. Przy dużym zmęczeniu już naprawdę dały z siebie wszystko. To był bardzo ładny mecz, obiecujący, ciekawy następny sezon, na który zapraszamy.
Ten sezon pokazał też, nie mówiąc tylko w waszym kontekście, że oprócz dobrej strony sportowej musi iść też dobra i silna strona organizacyjna.
Myślę, że bardzo wielu rzeczy i aspektów nauczyłyśmy się przez ten rok. Wiele jeszcze jest na pewno do zrobienia, ale wygląda to obiecująco. Jesteśmy coraz bardziej oswojone z organizacją w zakresie działania klubu. Bardzo chcemy otrzeć się w przyszłym sezonie już o górną część tabeli i spróbować aspirować chociaż do rozgrywek barażowych w Superlidze. To są nasze gdzieś wysokie aspiracje. Zobaczymy boisko weryfikuje tak naprawdę w przyszłym sezonie, jakie są możliwości.
Jedna z zawodniczek poznańskiej drużyny, Karolina Szajek, trochę czasu już od ostatniego meczu minęło, można było nabrać takiego dystansu do tego zakończonego sezonu.
Trzeba zacząć od tego, że było to nasze pierwsze wystąpienie na parkietach pierwszej ligi. W większości zawodniczek taka jest prawda. Wcześniej grałyśmy na parkietach drugiej ligi, no jest inny poziom. Pierwsza runda nie wyszła nam, tak trzeba powiedzieć, musiałyśmy się dopiero zgrać, musiałyśmy się ograć, poznać w ogóle inne zespoły. W drugiej rundzie, rundzie wiosennej, no już była o wiele lepsza niż ta pierwsza, to trzeba przyznać. Na własnym parkiecie przegrałyśmy tylko jeden mecz. Mamy duże aspiracje na przyszły rok i miejmy nadzieję, że po wzmocnieniach w kolejnym sezonie już pokażemy, co tak naprawdę na co nas stać.
Ten brak doświadczenia zniknął właśnie już w drugiej części sezonu. Frycowe zostało zapłacone w pierwszej części.
W pierwszej części przegrywałyśmy mecze w sumie tylko jedną, dwoma bramkami. To nie jest duża tak naprawdę różnica, co pokazywało, że naprawdę stać nas na wiele. No i w drugiej rundzie to udowodniłyśmy na szczęście.
Te apetyty rosną w miarę, jak ktoś mówi, jedzenia. Już zerkacie na przykład na kolejny sezon i stawiacie sobie jeszcze wyższe cele?
Tak, zdecydowanie już tutaj wzmacniamy się, nastawiamy się na pewno na wyższe miejsce niż miałyśmy teraz, więc miejmy nadzieję, że to wszystko, te plany nam się po prostu już udadzą.
Trenerka poznańskiej szczypornistki Kamelia Chmielewska.
Sezon zakończył się, myślę, że optymistycznie dla nas. Wiadomo, w miarę grania chce się coraz więcej. Myślę, że sezon możemy uznać za udany. Powoli się przygotujemy teraz do następnego sezonu. Połowa zawodniczek gra w piłkę ręczną plażową, więc one cały czas są w treningu i w graniu. Niektóre odpoczywają, bo faktycznie potrzebują. Kontuzjowane zawodniczki. Powolutku będziemy się przygotowywać, mocno startujemy od sierpnia i tak naprawdę już mocna praca przed nami, więc jeszcze chwilę zawodniczki mają, żeby odpocząć i mam nadzieję, że to zrobią.
A my już teraz trzymamy kciuki za powodzenie szczypiornistek KSAP Poznań w następnym sezonie, a u nas za 90 sekund o wielkopolskim brydżu sportowym. Szef Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego, pan Marian Wierszycki. Panie prezesie, szczególny też moment, bo podczas 58. Poznańskiego Kongresu Brydżowego taka sportowa gala, by podziękować tym, którzy zasłużyli się najbardziej w tym sezonie. A powodu do radości znowu Wielkopolskim Brydżu Sportowym pan jako prezes ma sporo.
Oczywiście, oczywiście. Z reguły świętowaliśmy sukcesy międzynarodowe, które tutaj na nasze terytorium sprowadzał Krzysiu Jasem, ale tym razem rzeczywiście wysyp sukcesów krajowych i to najwyższego lotu, bo Mistrzostwa Polski drużynowe, czyli taka ekstraklasa brydżowa, jak i sukcesy w najważniejszym turnieju parowym. I to wszystko Te najważniejsze zwycięstwa odnieśli brydziści poznańscy. Rzeczywiście to się, jak znam historię Brydża, to takiego przypadku nie było, żeby w jednym roku takie wspaniałe sukcesy. To drużyna Konektor Poznań i para Maciej Sobieralski, Stanisław Żakrzewski wygrali najważniejsze imprezy brydżowe krajowe. To rzeczywiście to czasem, jak się tak pamięcią, co on chyba jakby jeszcze Kudła Mildę, taka była świetna para, chyba że to były lata 80., czyli cofamy się prawie o 40 lat. Rzeczywiście niesamowity wyczyn Brydża Poznańskiego i myślę, że to jakaś dobra zapowiedź, może będzie i tak dalej. No również liczymy na sukcesy międzynarodowe, ale na razie cieszymy się tym, co mamy.
Były też wyróżnienia za zwycięstwa w różnych turniejach par. Pojawiły się także na tej gali i odbierały specjalne statuetki także od Urzędu Marszałkowskiego i od Urzędu Miasta Poznania. Panie, to jest też fajne.
Tak. No oczywiście mamy tutaj swoją gwiazdę Danusię Kazmuchę, która praktycznie w każdych zawodach, gdzie startuje, wygrywa albo zdobywa medale. To jest młoda dziewczyna, startowała, medale zdobyła we wszystkich konkurencjach juniorskich. Teraz już startuje za 2 tygodnie w Mistrzostwach Europy, drużynowych Mistrzostwach Europy Kobiet w Ostendzie. Myślę, że również z dużymi szansami na medal. Także to jest nasza chluba normalnie Brydża, by to wychowanka Dąbrówki Klubu Poznańskiego Brydża.
Nie ustaje pan w takich działaniach, żeby to środowisko także integrować, ale jednocześnie pewnie by przyciągać młodych. Wiadomo, że ten wiek juniora w Brydżu sportowym to jest trochę inna bajka niż w grach zespołowych na przykład.
Oczywiście.
Ale staracie się o to, by nie był dopływ.
Również, bo była w maju olimpiada, ogólnopolska olimpiada młodzieży, gdzie również fantastyczne sukcesy, jak na Brydża Poznańskiego odnieśli młodzi zawodnicy Dąbrówki, co było dużym zaskoczeniem, o 3. miejsce w punktacji drużynowej, jak i doskonała organizacja, którą taką opinię wystawili nam wszyscy startujący zawodnicy z całej Polski. Ta rywalizacja odbyła się w Żerkowie koło Jarocina, w mieście bardzo sportowym, rzeczywiście byli fantastycznie, spisali się i wydaje mi się, że również powinni być zadowoleni z tego, że takie sukcesy udało się nam osiągnąć.
W odliczanie także na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie, bo 10 minut dzieli nas od godziny 20. Na koniec mamy jeszcze zaproszenie dla wszystkich sympatyków hokeja na trawie. Bardzo ciekawa impreza, odbędzie się bowiem już w najbliższą sobotę.
To będzie bardzo interesujący piknik na boisku przy ulicy Promienistej, boisko Grunwaldo, ale piknik będzie poznańskiej warty. Jubileusz 95-lecia, proszę sobie wyobrazić, tyle już liczy sobie sekcja hokeja na trawie w Warcie Poznań. Jerzy Wybieralski, organizator tego meetingu. Skąd ten pomysł?
No już tradycyjnie robiliśmy 80-lecie, 85-lecie, 5 lat temu 90-lecie na AWF-ie, no i teraz kolejna 95 lat. Myślę, że za 5 lat będzie równa setka.
To będzie taki hokejowy piknik, bo tam właściwie wielopokoleniowo będzie można zobaczyć, jak gra się w hokeja. Powiedzmy coś o tym programie.
Taki program, żeśmy wymyślili hasło od przedszkola do oldboya i będą rozgrywki, jednocześnie rozgrywały się w kategoriach właśnie przedszkolaków do 6. klasy, potem kategoria dzieci 7-10 lat, no i do 14 lat młodzic.
Rozumiem, że te przedszkolaki nie będą grały 11 na 11?
Nie, układ jest 3 na 3, na 1/8 boiska. Młodzicy będą grali na połowie boiska, a dzieci na ćwiartce.
to zaplanowaliście od 9.30 do 11.15 mniej więcej, a później będą także inne atrakcje. Między innymi określa się, że hokej na trawie to jest gra taka familijna, że są klany i będzie także taki jeden mecz.
Tak, no chcemy powtórzyć to mecz 5 lat temu, taki podobny mecz żeśmy rozegrali między rodziną Wachowiaków i Wybieralskich i ponownie w tym roku chcemy to powtórzyć.
Podobno zaprezentują się także oldboye i będą mogli chwycić za hokejowe kije także rodzice przyszłych z laskarek, skarzy.
No jest taki klan rodziców, którzy też przy okazji różnych imprez biorą do ręki laskę i też dla nich jest taki czas na to, żeby się pokazać, zaprezentować się przed szeroką publicznością.
Teraz jeszcze przypomnijmy datę, godzinę i miejsce tego pikniku z okazji 95-lecia sekcji hokejowej Warty.
16 czerwca od godziny 9.30 rozpoczynamy gry. Główne uderzenie w sensie meczy rodzin po 11.50, a oficjalne zakończenie przewidziane jest na 12.30.
Zapraszamy na hokejowy stadion przy ulicy Promienistej w Poznaniu już w najbliższą sobotę. Zapraszamy także na kolejne audycje sportowe na antenie Radia Poznań. Jutro z informacjami pierwszymi startujemy o 6.05 i o 7.45. Wieczorne serwisy to 19.05 i 22.05. Jutro kolejne wydanie sportowej areny. Audycja na żywo, tym razem przedmundialowa. Naszym gościem w studiu będzie uczestnik mundialu 1982, reprezentacyjny bramkarz pan Piotr Mowlik. Będziemy rozmawiać i o historii, ale także o współczesności, o tym, co będzie się dziać na rosyjskich stadionach już od najbliższego czwartku, bo przypomnijmy, 14 czerwca inauguracja piłkarskiego mundialu, także na naszej antenie.
Również będziemy trzymać rękę na pulsie codziennie właśnie od 14 czerwca aż do końca piłkarskich zmagań na Mistrzostwach Świata w Rosji na naszej antenie o 11.15, nawet dzień po, tak, podsumowanie finału na naszej antenie o 11.15, mundialowe studio, ciekawostki, opinie, konkursy.
Relacje wysłannika Polskiego Radia na ten mundial Roberta Skrzyńskiego, no i będą także konkursy, o czym Wojtek już powiedział. Kolejny magazyn piłkarski Kolejorz, jak zwykle o 17.15 w najbliższy czwartek i aktywne życie powiatowej siedemnastki o 10.15 w piątek, o 11.35 jak zwykle zaproszenia na weekend. Kończy się ten weekend. Mamy niedzielę, 10 dzień czerwca, pełną sportowych emocji i dobrych polskich wyników.
Rzeczywiście działo się sporo. Marta Walczykiewicz z KT Wokalisz wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie w konkurencji jedynek na dystansie 200 metrów na torze w Belgradzie. Wyprzedziła w finale Węgierkę Danutę Kozak oraz Dunkę Emmę Jorgensen. Srebrny krążek w kanadyjkowych jedynkach na tym samym dystansie zdobyła Dorota Borowska, a na trzecim stopniu podium stawali kanadyjkarze Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski ze Stomilu Poznań w dwójkach, Anna Puławska w kajakowych jedynkach na 500 metrów oraz Dominika Włodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk z KT Wokalisz w dwójkach na 200 metrów. Polscy siatkarze pokonali Bułgarię 3-1 w ostatnim swoim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w Osace. Po 9 spotkaniach cyklu biało-czerwoni mają na koncie 8 zwycięstw oraz jedną porażkę i razem z Brazylią prowadzą w tabeli. Hiszpan Rafael Nadal po raz 11 w karierze wygrał tenisowy wielkoszlemowy turniej French Open. Dzisiaj w finowym spotkaniu na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3 i 6-2. Z kolei Hubert Hurkacz wygrał tenisowy Challenger Poznań Open 2018 w finale zwyciężając rozstawionego z numerem pierwszym Taro Daniela z Japonii 6-1 i 6-1. Czeszka Emma Ogier-Demisak na koniu Diva wygrała Grand Prix Poznania, będące jednocześnie memoriałem Macieja Frankiewicza. Najważniejszy, najbardziej prestiżowy konkurs czterodniowych zawodów w skokach przez przeszkody CSI, które zakończyły się na poznańskim Hipodromie Wola. Drugi był zawodnik klubu HEA Turek, Andrzej Opłatek na koniu El Camp, a trzeci Libańczyk Karim Faresz na kaptajnie. Czwartą lokatę wywalczył Wojciech Wojcianiec, jadący na koniu Shintabl. Zerkamy jeszcze na żużlowe tory. Unia Leszno, Fogo Unia Leszno dzisiaj przegrała na wyjeździe w Ekstralidze z Unią Tarnów 43-47. Bez powodzenia radziły sobie także wielkopolskie drużyny na torach najpierwszej ligi. Start Gniezno uległ w Gdańsku Wybrzeżu 44-46, a Eurofania Piła przegrała z Motorem Lublin na wyjeździe 26-64.
Za 4 minuty godzina 20. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kłaniają się realizujący audycję Krzysztof Jankowski oraz ci, którzy ją przygotowali i prowadzili,
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak.